studio Dziki Zachód.
To na czym żeśmy zakończyli? Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Nie
wiem. Napad. Na to jest napad.
Orzesz, no, to, daj skończyć.
Orzeszku powiedział do ciebie.
Nie, Orzeszku Ortiz chciał powiedzieć.
Orzeszku.
Wojtek, co chciałeś powiedzieć? Orzesz Ortiz?
Nie, po prostu się zadziwiłem, że tam jest dwóch.
Orzesz Milo, orzesz. Bo Milo jest z Grekiem, jak wiesz, a Grecy słyną z orki.
Tak,
na
tak, to może przyfalsolimy w Radio Wnet od razu jak z grubej rury.
Jak to powiedziała w pewnym odcinku Monika Olejnik, wszyscy Grecy to złodzieje, oszuści i lenie. I tego się trzymajmy.
Ale poczekaj.
Poczekaj, powiedziała taką samą prawdę jak niedawno Whoopi Goldberg i akurat w tym przypadku, no za mądra ona nie jest, ale powiedziała prawdę.
O kim?
Statystyczną, o Grekach, no. Co to ty, jest przecież cudowna prawda.
Ale ty...
Cudowna prawda.
Znaczy myślisz, że w tych stoczniach pokoreańskich, południowo-koreańskich, największych na świecie, nikt nie pracuje?
Chińczycy.
Ja co ty?
Przejęli Pireus.
Chińczycy przejęli Pireus
na własność.
Wtedy kiedy ona to mówiła, poczekaj, wtedy kiedy ona to mówiła, Polska, znaczy na pierwszym miejscu pod względem pracy była Polska, Austria i Grecja. Trzy najbardziej pracujące narody w Europie.
Grecy pracowali na wyspach i na plażach. Ja to widziałem, po prostu była to ciężka praca, bo byli bardzo spoceni. Wtedy wchodzili do wody i w tej wodzie dalej pracowali, bo Grek pracuje w wodzie.
Obserwując, oczywiście dalej pracowali, obserwując Polaków zachlewających się wodą.
Udą.
Wszyscy Polacy piją wódę i pijacy.
I Grecy też. Milo Kurtis powiedział.
Nie, no, bo gadamy o stereotypach. I się wygłupiamy. To dla naszych słuchaczy może, bo niektórzy...
Czekajcie. Niech ja sobie zanotuję, co powiedziała niezbyt mądra Monika Olejnik, że Grecy to są...
Złodzieje, oszuści i lenie. W tej kolejności.
Oszuści... ści i lenie.
Więc ja poszedłem do ambasadora.
Zacznijmy od najprzyjemniejszego. Najprzyjemniejszego, lenie. Ja nie lubię pracusiów, bo pracuś jest męczący. Pracuś całe swoje życie zużyje na pracowanie i w związku z tym nie namaluje obrazu, nie skomponuje jakiejś melodii do tańca na golasa na plaży, nie będzie się umiał napić przyjemnego trunku, w związku z tym bimbrownik nie zarobi. Nie, to z pracusiem są pewne kłopoty nawet umysłowe. Popatrzcie na drzewko bonsai. Japończycy są pracusie. Wiemy o nich to. Dłubią tam drzewko bonsai. 30 lat ciężkiej pracy z sekatorem po to, żeby nie urosło? No przecież to jest chore.
To nie jest
ja
chore.
Wolę Greków leniów z rozmachem, którzy sobie robią niedzielę we czwartek, zbudowali te piękne rzeczy, cywilizacje, mieli czas na filozofię dzięki temu, że byli leniwi w tym gorącu. Pojedź człowieku do Grecji, pojedź olejnik i wtedy sama zrobisz się leniwa.
Wiesz co?
Oszuści.
Wiesz, odpowiem ci na to pytanie. Odpowiem ci najpierw. Proszę.
Ale tam nie było pytania, Milo.
Ach. No dobra, to oszuści dalej.
Pewnie lenie mi się podobają. Z lenistwa wynikają wynalazki. Człowiek pracowity po prostu robi tą krzywą łopatą dzień i noc i nie kwestionuje krzywej łopaty i mamy do czynienia w Chinach z czymś takim. Tam jest ponad miliard ludzi, którzy mogliby obalić tego krwawego dyktatora jednym kichnięciem. Ale oni od 5000 lat tych cesarzy nie obalają, tylko żyją pod knutem, bo są pracusiami, łeb w ziemi i nic nie kwestionują. I w związku z tym Chiny przez te tysiące lat nie mają wynalazków żadnych. Oni cały czas nam powtarzają do encyklopedii, że wynaleźli proch. No ale dajcie skończyć zdanie. Oni od pięciu tysięcy lat nam powtarzają, że wynaleźli proch i papier. I teraz uwaga. Papieru nie wynaleźli nawet do podcierania tyłka, tylko wynaleźli do pisania dekretów i byli tak zamkniętą kulturą, że nie zrobili biznesu na tym papierze. Natomiast jak biały człowiek wymyślił papier, To zaraz potem i Gutenberg, i inne rzeczy, wymyśliliśmy książki, literatura trafiła pod strzechy, bo wreszcie była tania książka, a nie przepisywana ręcznie na koziej skórze, a ci tam dalej pędzelkiem malowali dla cesarza na czterech kartkach papieru. Więc co mi z ich wynalazku, jeżeli on nie podniósł tej cywilizacji w górę? Lampiony robią. Proch? Bardzo proszę. Biały człowiek wymyślił zastosowanie prochu wojenne, tak, które posuwa cywilizację. Wojny są okrutne, nie chcemy wojen, ale posuwa cywilizację. Również pod ziemią w kopalni proch posuwa cywilizację. No. Nie tylko strzelając do ludzi.
Telefony
natomiast
komórkowe.
Chińczycy używali prochu wyłącznie do fajerwerków.
Tak, czyli
dopiero
artyści.
Dopiero biały człowiek, kiedy wynalazł proch ponownie, zastosował go do armat, wtedy się Chińczycy nauczyli od nas zastosowania prochu w machinie wojennej. Więc tam od 5000 lat dłubią w ziemi.
Dobra, teraz przeszukiwanie.
Natomiast człowiek leniwy jest twórczy jednocześnie. Bo se siedzi i tak, no nie chce mi się, jak to zrobić, żeby się nie narobić. Tak. I wymyśli bloczek, taczki wymyśli, żeby nie ganiać z tymi kamieniami 20 razy w tej i z powrotem. Taczki wymyśli, żeby raz pójdzie i może iść na piwo potem. W związku z tym lenie są twórcze i one są bardzo cenne w przyrodzie. Oszuści. No, trzeba być sprytnym, inteligentnym, żeby dokonać takiego skoku na kasę tej wrednej Unii Europejskiej. Ja dopingowałem Grecji przez te wszystkie lata, kiedy okradali kasę Unii Europejskiej.
Nie okradali, bo to ja jestem kłamstwo.
Zwolennikiem tego, żeby Unię okraść, rozwalić i zbankrutować wszelkimi sposobami.
Uległeś propagandzie mainstreamowych mediów. To przecież
to
Unia Europejska...
Ale to jest propaganda sukcesu gospodarczego.
Unia Europejska nigdy nie chciała, żeby Grecja oddawała pieniądze. Niemcy zarobiły na tym długu ponad 50 miliardów. Tylko wszyscy cały czas, że Grecy kradli, to nie było tak. Dam ci do przeczytania książkę
ale
o kulisach
ja wiem, że tam...
Unii Europejskiej, bo to opisał minister, krótkotrwały minister, jak to się, wiesz, gentleman's agreement. Nie ma nic takiego. Jednego dnia mówią ci to, tak jak zrobili premiera Morawieckiego w konia, wiesz. Umówili się wieczorem, a rano jest o 180 stopni, zupełnie co innego mówią. Także nie mam w co w to wierzyć. Mój ojciec mnie uczył...
Ale Polska... No.
Twój ojciec ciebie uczył i mnie uczył. Natomiast mój ojciec tylko mnie uczył. Mój ojciec mi mówił tak. Nie mów, że ktoś cię oszukał, czy ktoś cię okradł, tylko zawsze mów, dałem się oszukać, dałem się okraść.
Tak.
Czyli to moja
właśnie
wina
chciałem,
jest.
Właśnie chciałem to cytować.
Ale postanowiłem
cię
uprzedzić.
Jest to wina całkowita Unii Europejskiej, że się dała zrobić w dzwonka komuś, kto jest w dodatku leniwy. I, leniwy i pijany na plaży od metaksy, se siedzi, moczy nogę i
Grek
wymyślił całą taksasa. Koncepcję.
No co ty, no
zwariowałeś, no to
turyści to piją.
Nie,
Grecy piją bimber
przede
wszystkim. Nie.
A bimber, no to
porządku. Cipuro się nazywa.
No, to jest nazwa, której nie można w radiu mówić.
Cipuro można mówić, bo to... A bimber możesz mówić?
Bimber mogę mówić.
Bimber po grecku znaczy cyporo.
Poczekaj.
Ale ja już muszę iść,
nie,
więc
chaotyczny,
pytanie.
Chaotyczny Milo, zaraz sobie pójdzie, tylko on ci chciał zadać jedno pytanie, z którym przyszedł i to było jakie pytanie? Na temat Rosji.
Proszę pana, ponieważ pan Wojtek się zna najlepiej. Ja ci chciałem zadać. Ponieważ wiesz, że dla mnie jesteś autorytetem i ostatnia nasza rozmowa, bardzo się cieszyłem z tego, co mówiłeś i nawet kciuk podnosiłem, może ci Krzysztof potwierdzić. Teraz tak, mnie przyszło do głowy, bo oczywiście, wiesz, no to wzorem Sokratesa, ja każdą monetę oglądam i orzła, i reszkę.
Jeszcze oglądam brzeszek, bo jest różnica między ryflowaną na brzeszku,
brawo,
między płaską, a napisem na rancie.
No
napisy
właśnie
na rancie robili mądrzy cesarze po to, żeby nie pocieniasić monety.
Tak.
Bo można było monetę lekko zetrzeć i ta morzołka ciągle widać, no ale trochę się starła.
Ale
i już mamy 10%
tak,
srebra.
No właśnie. No i chciałem cię, bo ty znasz jedną i drugą stronę medalu. Ja oglądałem, no, wiesz, nie mam dostępu do Fox News, zabrania mi kablowa firma, więc mam tylko do CNN, BBC. Nastawiłem sobie CNN, wojna. Nastawiam BBC, wojna. Po czym nastawiam Russia Today. A tu śmiechy, chichy. I tak się zastanawiam, kurczę, może ten Biden dogadał się z Putinem i to są jakieś, wiesz, każdy z nich na tym zarabia. Pamiętaj, że demokraci, i to wiesz na pewno, polegają zawsze na Wall Street i na różnych lobby, wpłacają. Pamiętajmy, że Trump zakończył dwie wojny w czasie swojej kadencji. Czyli zbrojeniówka na niego wkurzona. Biden wydał już w ciągu ostatniego kwartału ponad miliard dolarów na uzbrojenie Ukrainy. Wiesz, spłaca się.
No, plus jeszcze to wszystko, co zostawił zapakowane w skrzynkach w Afganistanie.
A no właśnie.
To tam jest 8 miliardów, czy ile, czy 80? Już nie pamiętam, czy to będzie pamiętał.
Czyli spłaca to lobby zbrojeniowe Biden dobrze spłaca, prawda? I skąd wiesz, że się nie umówił Biden z tym, z Putinem? Słuchaj, zróbmy takie ruchy, niech się wszyscy, wiesz, dookoła, tu wojna, przerażeni, dziennikarze mają o czym mówić, pseudopolitycy mają o czym mówić i zarabiają kasę, a żadnej wojny nie będzie i ty to wiesz i ja to wiem.
No moja uwaga jest taka na ten temat. Odpowiedź na twoje skomplikowane greckie pytanie, no, roztrzepane jak włosy hipisa.
Ale ty jesteś inteligentny człowiek. Tak cię ojciec spróbuję. Musisz zrozumieć, co mówię.
Z tego gąszczu próbuję coś tego wygrzebać się jakoś. Uwaga.
Uwaga.
Doskonale zarabia się, to co opisał Milo przed chwilą, doskonale zarabia się na wszelkich przygotowaniach do wojny, tak, potrząsaniach szabelką i ogólnie na zbrojeniach. Ale od czasu do czasu jeszcze lepiej zarabia się na prawdziwej wojnie. I teraz, no nie siedzę tam u Putina w walizce, nie wiem jakie on ma napięcia w Rosji. Naród rosyjski, męczony przez oligarchów, co jakiś czas potrzebuje, żeby car im coś rzucił pod nogi. Tak. I wielka wojna ojczyźniana przyszła w zasadzie jako zbawienie dla Rosji. Najpierw się dogadali z Hitlerem, Hitler robił produkcję swoją wojenną w Rosji, no bo po pierwszej wojnie światowej Niemcom nie wolno było produkować różnych rzeczy, którymi mogliby zrobić drugą wojnę światową. No to wysłali swoich inżynierów i tam u Stalina budowali swoją armię. I potem się pokłócili chłopcy, socjaliści ze sobą i w zasadzie ta wielka wojna ojczyźniana pomogła Stalinowi wyjść z różnych opresji. Tak. No bo te obozy śmierci, które zbudował i właśnie każdy był zagrożony, że pójdzie w każdej chwili siedzieć. Naród nie burzył się w sposób jawny przeciwko Stalinowi, ale stawiał opór bierny ze strachu. A tutaj nagle wybuchła wojna, wszyscy się rzucili, otworzył cerkwie, miał pretekst, żeby cerkiewie otworzył, przeczyścił ten naród, wysłał na front, kto miał zginąć, to zginął. Mogli trofiejne sobie przywieźć do domu i poprawić swoją sytuację biedy oraz poszerzył swoje terytorium. Więc od czasu do czasu nie tylko machanie szabelką, ale także realna wojna jest opłacalna. W tym przypadku proszę popatrzeć na mapę Ukrainy, to jest ogromna płaska łąka.
Tak.
I Rosja sobie nie może pozwolić na to, żeby ta płaska łąka była niezależna od Rosji. No tam jeszcze jest ropa i rolnictwo. A w Rosji z jedzeniem tak nie za wesoło jest, jak nie ma Ukrainy. W związku z tym trzeba w jakiś sposób podporządkować sobie Ukrainę. No i tam 5 milionów Rosjan ma, czy 30 milionów, czytałem ostatnio, ma powiązania rodzinne z ludźmi mieszkającymi na Ukrainie. W związku z tym Putin musi Ukrainę wchłonąć teraz. Jak to zrobi? Czy wsadzi rząd do Kijowa swój i już? I wtedy Ukraina niezależna może być, niech tam machają swoją flagą ile chcą.
Tak jak Białoruś.
No ale jak się będą za bardzo stawiać, to będzie musiał wjechać wtedy. I to w ogóle nie ma nic wspólnego z Bidenem. Tam no Biden jest za oceanem.
Mnie się wydaje, że jemu się nie opłaca, wiesz, no, ten człowiek potrafi logicznie myśleć. Wydaje mi się.
No tak, ale powiedział coś takiego. To właśnie wycinki sobie przygotowane dla Krzysztofa Skowrońskiego, ale w takim razie Milo je dostanie. Putin powiedział tak. To już tydzień temu, było to nawet 10 dni. Dyplomacja zatrzymała się. To jest jego reakcja na pisemną odpowiedź NATO i USA, czyli dwa bardzo mocne kiedyś czynniki w czasie zimnej wojny. To były mocne nuklearne czynniki, które mówiły, że nie ma zgody, teraz mówią, nie ma zgody na zatrzymanie rozszerzania NATO na granicy Ukrainy. I na to Putin im odpowiedział, na list odpowiedział im ustnie, dyplomacja zatrzymała się. Czyli to nie przyjmuje w ogóle tego listu do wiadomości.
Tak.
To jest dla mnie deal breaker, mówią w Ameryce. Jakim w ogóle sposobem doszliśmy do takiego punktu, w którym NATO nagle walczy o nie swojego członka, o kraj, który jest poza NATO i nagle NATO stawia całą swoją siłę plus Stany Zjednoczone za plecami jeszcze jako osobny byt i mówi, że koniecznie chcemy mieć prawo do rozszerzenia NATO na Ukrainę.
Teraz ja paralelną sytuację zrobię. Słuchaj, lewicowy rząd Kanady i socjalistyczny rząd Meksyku zwrócili się do Rosji. Słuchajcie, czujemy się zaniepokojeni. Wprowadzajcie tu swoje wojska na południe Kanady i na północy Meksyku, bo czujemy się zagrożeni ekspansją Ameryki. To wiesz, co by się stało?
Cofam to pytanie, to jest nieprocesowe.
No i wiesz, no wygłupiam się oczywiście, ale gdyby taka analogiczna sytuacja powstała, to co?
No to jajco, no jest przebudowa całego świata, to no już właśnie. Davos napisał facet rozdział bardzo ważny w swojej książce, ten jak Schwab, jakoś tak się Schwab nazywa.
Klaus.
No to nie moja wina, że Klaus, Santa Klaus, to ja nie lubię tych piosenek, bo Rudolf tam jeszcze występuje w tych piosenkach i Santa Klaus, to ja wolę Świętego Mikołaja. No więc tenże Schwab napisał o resecie i o COVID-zie, że to jest doskonała okazja. To już mają trochę za sobą, ale jakaś przebudowa świata idzie. Jeżeli by rzeczywiście Meksyk powiedział, nie radzimy sobie z północną granicą, przyszli ruski wojsko, to nie byłby pierwszy raz, kiedy Meksyk gra z Rosją. Meksyk jest krajem kapitalistycznym, ale tam są lewicowe rządy, były zawsze chętne i antykościelne rządy i oficjalnie prezydenci wszyscy od góry do dołu należą do masonerii i w ogóle się z tym nie kryją. U nas jak się to powie, to się wydaje, że to jest o Czerwonym Wilku bajka jakaś.
W Stanach też natomiast tam oficjalnie o masonerii się mówi.
No więc właśnie. Więc Meksyk by mnie nie zdziwił. Meksyk często gra z Kubą w jednej drużynie, z ruskimi gra w jednej drużynie. No trochę wkłada się w kontrze przeciwko Stanom Zjednoczonym, a Meksykanie trochę dopingują tego. To jest osobny temat, ale zaraz przejdziemy do Kanady. To jest bardzo słaby, to jest tak jakbyś powiedział Macron, Trudeau i ci inni. To są chłoptasie w garniturkach przyciasnych. Kompletnie nie mają znaczenia, oni jakieś wykonują polecenia zagraniczne. Ktoś im coś powie i oni wtedy grają na tych skrzypcach, co mieli podane. Ale teraz tak, drugi wycinek w kontekście Putina. Czy zrobi wojnę, czy nie? USA wysyła na flankę wschodnią 3000 dodatkowych żołnierzy do Polski i do Rumunii.
Tak.
I teraz oficjalne słowa, które Polska powtórzyła po Amerykanach. Żołnierze nie wezmą udziału w walkach na Ukrainie, natomiast będą odstraszać Putina. No to parsknąłem śmiechem. W jaki sposób odstraszają Putina, jeżeli jednocześnie Ameryka powiedziała, że oni tam przyjechali posiedzieć w hotelu i nie będą uczestniczyli w żadnych walkach na Ukrainie? Czyli rób na Ukrainie, co sobie chcesz,
ale wzmacnia,
a my nie ruszymy tyłka.
Wzmacniają Rzeczpospolitą i to panowie rozpatrują sprawy z punktu widzenia CNN-u, Fox News, Rosji, nie wiadomo czego, a z pozycji Rzeczpospolitej.
Ale przecież
co jest w interesie Rzeczpospolitej?
No co jest w interesie Rzeczpospolitej?
Dobrze, że wylądowało tu 1700 Amerykanów. Na wszelki wypadek są Amerykanie. Na razie to jest lepiej. Czy za 20 lat będziemy się z tego cieszyć? Nie wiemy. Ale na razie,
możemy
się cieszyć. Na Ukrainę nie wejdą, bo Ukraina nie jest w NATO i oznaczałoby to wojnę światową. Więc słusznie mówią, nie wejdziemy na Ukrainę. Ale nigdy nie wiadomo, co się może zdarzyć. Jak są żołnierze, to zawsze można zmienić rozkaz. A nie mówi się od razu, wejdziemy na Ukrainę. Po trzecie, jednak jest tak, że w interesie Polski jest niepodległa Ukraina. Mówicie o związkach między, rodzinnych związkach między Ukraińcami a Rosjanami. Takie związki na pewno istnieją, co nie oznacza, że Ukraińcy przez ostatnie lata odwrócili się od Moskwy. Oni chcą iść w zupełnie innym kierunku. Czy pójdą, czy nie pójdą, być może to zależy od tego, co się dzieje teraz w dyplomacji. Więc patrzmy na sprawy z perspektywy Warszawy, z perspektywy Rzeczpospolitej, z perspektywy jej tradycji.
No też patrzę, skoro polski urzędnik za moje pieniądze pojechał i w Waszyngtonie omawiali sprawę tych żołnierzy. Osobiście omawiali. I Błaszczak się snuje po Europie, teraz powiedzieli, że uaktywniła się polska dyplomacja, tam do Londynu jedzie i tak dalej. No bardzo dobrze. Tylko, jeżeli zaraz potem przyjeżdżają żołnierze amerykańscy, powinni przyjechać bez słowa. Rozkaz powinien być tajny. Mogliby prywatnie dostać rozkaz wewnątrz swojego amerykańskiego klubiku, że nie będziecie się na Ukrainę wybierać pod żadnym pozorem do zmiany koncepcji. Natomiast nie powinniśmy ogłaszać tego rozkazu. Bo jeżeli ogłaszamy ten rozkaz, to w jaki sposób oni odstraszają Putina od Ukrainy, bo po to przyjechali. Nie od Polski. Nie było powiedziane przy wysyłce tych żołnierzy, że oni mają odstraszać Putina od Polski i od Rumunii. Tylko było powiedziane, że siedząc w Polsce mają odstraszać Putina od napaści na Ukrainę, ale jednocześnie na pewno tam nie pojadą, gdyby napadł.
Ale jest tak, że Putin postawił pewne, kilka warunków postawił. Tak powiedział, Ukraina nie do NATO i NATO musi się cofnąć do granic 97 czy 99 roku. A wysyłając wojska amerykańskie jawnie i także wszyscy wiedzą, jest odpowiedź Ameryki, nie wycofujemy się z flanki wschodniej NATO. Czyli też jest określenie pewnych zasięgów wojsk amerykańskich. No to też jest istotne w tym wszystkim, że na tej szachownicy coś się przesuwa, tak? Dzisiaj możemy powiedzieć tak, przesunęło się, wylądowali na lotnisku w Rzeszowie, lądowali z soboty na niedzielę, w niedzielę, z niedzieli na poniedziałku, kolejne wojska, ich sprzęt, duży ruch na lotnisku w Rzeszowie.
Nic się nie zmieniło od 97 roku. Polska stała się o patrioty, Amerykanie w związku z umową z Rosją nie daje żadnej obrony przeciwlotniczej. Także nic się od tamtego czasu nie zmieniło i Putin potwierdza tylko to, co jest.
Ogólnie to ja się zgadzam z Krzysztofem, że dla Polski no trochę dobrze, że przyjechali, ale jednocześnie nie łudziłbym się, że to jest jakiś strasznie duży odważnik. To jest 10 deko, a nie 5 kilo odważnik na wadze na tej szachownicy twojej. USA zagroziły, że w przypadku agresji i powiedzieli takimi słowami, w przypadku wkroczenia choćby jednego czołgu na Ukrainę nie będzie zgody na uruchomienie Nord Stream 2.
Tak.
To powiedzieli wczoraj czy przedwczoraj. Ale przecież on już jest uruchomiony. Więc nie będzie co teraz? Już jest, ta rura już leży. To są kwestie jakichś papierków, odkręcenia jednego kurka, żeby tam zaczęło płynąć, a już próbne to już płyną. Już testy wszystkie zrobione. Więc na czym ma polegać ta kompletnie bezzębna groźba wobec Putina, że jak jeden czołg na Ukrainę wjedzie, twój, to nie będzie zgody. Nie, że zamkniemy Nord Stream 2, zmusimy Niemców, żeby nie kupowali twojego gazu ani twojej ropy. Tylko nie będzie zgody, czyli na papierku nie będzie zgody. I wreszcie przegapienie faktu, że czołgi ruskie na Ukrainie już są.
Już są, tak.
Więc co to? Nie przesadzajmy, że amerykańskie ruchy z wysłaniem wojska oraz te wszystkie noty dyplomatyczne i te groźne listy, na które Putin powiedział, dyplomacja się skończyła. Ja listów nie chcę przyjmować już teraz więcej od was.
No właśnie. Słuchaj,
nie przesadzajmy, że to nas jakoś zabezpiecza, to co Ameryka robi. Ponieważ w ogóle nie zabezpiecza.
Wojtek, ponieważ ja byłem w radio i Krzysiek powiedział, że będzie z tobą rozmawiał, ja przygotowuję audycję na jutro, to wpadłem to na chwilę, a teraz się okazuje, że idź ty, kurczę, pokaż mi się na oczy. Ja cały czas walę w bębny, czyli muskuły mam cały czas sprawne. Chodź tu do mnie, chodo.
No wiem, Biden też groził, że Trumpa może wziąć z tyłu na parking i się rozprawić z nim w czasie jednej z debat.
A gdzie ty jesteś, w Arizonie czy w Polsce?
Nie, za oceanem jestem, siedzę po bezpieczniejszej stronie świata.
Ja siedzę po lewej stronie Wisły, to tak, też w miarę jakby coś się działo, to lewa strona jest bezpieczniejsza od prawej.
Sekcja lewacka Radia Wnet. Milo Kurtis, na początku był chaos. Idzie do roboty. A my posłuchamy piosenki, a potem będziemy dalej rozmawiać o tej geopolityce.
Zacząłem słuchać ostatnio Boogie Woogie, bo to się narodziło. To jest przyspieszony blues. Tak, boogie-woogie. Ludzie często nie wiedzą. W Luizjanie powstało boogie dawno temu, jeszcze wcześniej, a potem jak oni z południa przejechali za pracą, murzyni, wyzwoleni niewolnicy, przejechali na północ, to przywieźli te swoje muzyki i mamy, w Luizjanie mamy jeden blues, a w Chicago mamy inny blues, tak. I przyspieszyli se bluesa, żeby się tańczyć dało, a nie tylko kiwać. No i stąd boogie-woogie. I było popularne tam do lat 50., potem wygasło, potem przeszło w rock'n'roll, i winne, to mówię, bo Milo siedzi obok. Krzysztofowi bym tego nie mówił, ale mam piosenkę taką, że chłopak z trąbką został wzięty do wojska. Druga wojna światowa. Tak. I ponieważ grał na trąbce w Nowym Orleanie, to mu kazali trąbić sygnały wojskowe. I to jest prawdziwy przypadek, który wylądował w piosence. I on do tych sygnałów wojskowych wkładał boogie-woogie w taki sposób, że nie szło się przyczepić, bo sygnał się nutowo się zgadzał. Tylko był wydmuchany trochę inaczej. I o tym powstała piosenka i w czasie II wojny światowej popularna i oto ona.
Studio Dziki Zachód.
Poszedł.
O, jak dobrze. Znaczy nie, ja go kocham, ale... Ale bardzo jest trudno w telewizji. Byłoby łatwiej, byśmy machali rękami, można by zatrzymać jednego albo drugiego, a przez radio jest bardzo trudno w chaosie operować tak, żeby słuchacz miał jeszcze co z tego. Czy mam dokończyć sprawy wojenne? Wycinków jeszcze mi zostało kilka, czy przechodzimy
do innych tematów? Nie powiedzieliśmy jeszcze Chiny, Rosja, przecież tam w Pekinie doszło do pewnego, może jeszcze nie małżeństwa, ale w każdym razie zbliżenia. Jeszcze są oświadczenia niemieckie, w tym wszystkim ciekawe.
No to właśnie mam niemieckie. Mam niemieckie najpierw, bo Niemcy są trzeci w tym łóżku. I to jest ważny czynnik, bo oni jednocześnie są pierwsi w Unii Europejskiej. Dopóki był kanclerz Rzeszy Angela Merkel, już tam czwartej teraz Rzeszy chyba, no to sytuacja była jasna, że ona rządzi. Teraz trochę jej tam nie ma i nie widać i tak dalej. Nie wiemy, kto rządzi, ale Niemcy ustawiły się na takiej pozycji, że są w sojuszu Rosja-Chiny, a jednocześnie są w Unii i tak trochę bokiem do NATO ustawieni. Wybrzuszyli się na NATO, niby tam do nich wojsko jakieś przyjechało i tak dalej, ale te, symbolicznie te hełmy, które podarowali, to taki policzek dla NATO. I nikt na ten policzek nie zareagował, w związku z tym Niemcy umocniły się w przekonaniu, że mogą sobie spokojnie spać w łóżku z Rosją i z Chinami. I teraz oświadczenia niemieckie są takie, w gruncie rzeczy słuszne. Po tym amerykańskim oświadczeniu, że no jeżeli jeden chociaż czołg ruski wjedzie na Ukrainę, to nie będzie zgody na Nord Stream 2, który już istnieje. Niemcy wtedy powiedzieli, że boją się o swoich obywateli, że Rosja może wykorzystać konflikt do ograniczenia dostaw gazu do Niemiec, co spowoduje kolejną zwyżkę cen z powodu wojny. I oczywiście wszystko działa na korzyść Putina, bo będzie wysyłał połowę mniej gazu za tyle samo pieniędzy. A potem, gdy jak się wojna skończy, to będzie nadal wysyłał po wysokich cenach. One trochę spadną, ale co zarobi, to zarobi. No, sprzeda 2 tony marchewki zamiast 4 ton, a dostanie tyle samo forsy. A ta jego marchewka, czyli ropa i gaz pod ziemią się nie psują, więc może sobie to trzymać długo i potem sprzedać później. No i słuszne są obawy Niemiec, że Putin wykorzysta wojnę do zwyżki cen i do ograniczenia dostaw najpierw. Ceny na rynkach światowych biją rekordy. Niemcy z Berlina przyjeżdżają tankować do Polski. To państwo musieli słyszeć. I jakiś facet zatankował podobno 1600 litrów z pełną świadomością, że zapłaci karę za to, bo jakieś kary są już, nie wiem, czy po polskiej stronie, czy po niemieckiej, solimy kary za to, że facet benzynę kupuje na zapas. Są kary i jemu się opłaciło zapłacić karę i był dalej zadowolony, że kupił w Polsce taniej. Zupełnie nie rozumiem ograniczeń ani ze strony niemieckiej, ani z polskiej. Może ty mi wytłumaczysz, dlaczego są kary i ograniczenia? Przecież dla gospodarki to jest dobrze, jak ludzie więcej kupują.
Nie, po polskiej myślę nie ma. Ograniczeń mogą być po niemieckiej, bo tam Niemcy narzekają na to, że ich stacje stoją puste, a do Polski jadą Niemcy, żeby zatankować swój samochód.
Ale tam ten kapitał jest tak wymieszany, że w związku z tym Niemcy moim zdaniem nic nie tracą. Nie wiem, czemu karać obywatela za to, że sobie pojedzie w ramach Unii Europejskiej za granicę i kupi taniej bez cła. To jest w ogóle granda w ramach Unii, bo w ramach Unii to powinno być, miał być wspólny rynek. Czyli Niemcom wolno pojechać do Polski, a teraz im się zabrania. Na Ukrainie rośnie obrona terytorialna. Do wojska zgłaszają się tysiące ochotników od 18 do 60 roku życia i są też oszuści, którzy sobie kupują na bazarze dowód osobisty i on już ma 17 lat dopiero ma i chce iść do tego wojska, więc są nawet tacy urzędnicy, nauczyciele, sportowcy, kobiety się zgłaszają, lekarze. Na tej liście brakuje zwykłych robociarzy, czyli najbardziej zdatnego do armii mięsa armatniego. Wymienia się te górne grupy społeczne, które mają być może najwyższą świadomość, że Ukraina wreszcie stała się osobnym krajem, że to jest naród ukraiński. Natomiast tak zwany zwykły lud, czyli ci, którzy rękami pracują, rolnicy, robotnicy rolni, robotnicy z fabryk, aż tak się nie garną, jak się popatrzy na to, kto idzie. Ale to też powinna być nauczka dla nas. To, co tam się w tej chwili dzieje. Bo ci wszyscy ludzie, większość z nich, nie miała z wojskiem do czynienia. To jest ich pierwszy raz. Pierwszy raz w życiu mają do czynienia z wojskiem. To, że w Polsce nie ma przymusowego jakiegoś przeszkolenia. Nie mówię, że to mają być 2 lata w kamaszach, tak jak za komuny. Ale nie tylko armia zawodowa, ale również przeszkolenie obywateli w obsłudze podstawowych urządzeń. Na wypadek, gdyby trzeba było obywatela wysłać na jakiś front albo sam się zgłosi. To broń powinna być rozdana w mieszkaniach, tak jak w Szwajcarii powinien mężczyzna mieć urzędowo kałasza i skrzynkę nabojów i umiejętność obsługi tego sprzętu. To, że na Ukrainie tego nie ma, w kraju, w którym od 8 lat trwa wojna. Oni mają teraz nabór do wojska ludzi, którzy nie mieli nigdy styczności w ogóle z czymkolwiek w wojsku. Czyli nie rozumieją też sekwencji rozkazów, starszeństwa w armii, nie znają stopni wojskowych, więc jak facet podchodzi do niego, to on nie wie, czy to jest kapral, czy kapitan, bo nigdy nie był w armii, więc nie rozpoznaje, co na pagonach jest narysowane. To na Ukrainie to 8-letnie przegapienie czegoś ważnego, natomiast w Polsce jesteśmy w tym samym stanie. Proszę sobie teoretycznie wyobrazić sytuację, w której mamy atak na jakiś kawałek polskiego terytorium, bo się rozpędził Putin i trochę za daleko wjechał. No i nie mamy ludzi, którzy potrafią stanąć do obrony ojczyzny, a mogliby na wschodniej granicy. No, ale nie mają ani sprzętu w domu, ani przeszkolenia nie mają.
Za dobrej zmiany o tyle się zmieniło, że jest obrona terytorialna, tak. To jedno. A druga rzecz jest taka ustawa, którą przygotował rząd, która jest gdzieś, będzie procedowana w Sejmie, zwiększenie armii. No, za późno.
Ale
nie wiadomo,
to zwiększenie armii to nie jest to samo, o czym ja rozmawiam. Ja mówię o rozdaniu magazynów wojskowych, rozproszeniu tych magazynów po prywatnych domach. Że to na mojej wiosce powinien być skład armijny, którego ktoś pilnuje i tam jest 6 chłopak, którzy się zgłosili, bo oni akurat są myśliwymi, lubią se postrzelać i oni się na ochotnika zgłaszają, a skład jest tutaj. Skład rozproszony, a nie 2 wielkie magazyny, w które Putin walnie rakietką jedną. My nie mamy broni, patriotów nie mamy ani niczego, żeby się przeciwstawić temu. W związku z tym, jak nam rozwali 2 magazyny, to nie mamy skąd brać amunicji. Na Ukrainę wysyłamy poza uzbrojeniem sprzęt medyczny, leki opatrunkowe, łóżka.
I namioty.
No, rozumiem. I namioty, rozumiem. A co zostaje w Polsce na wypadek pandemii? No, gdyby jakiś kolejny z Omikron przyszedł, no, wirus celebryta i on ciągle wraca i bez przerwy się pojawia. Więc co zostaje w Polsce? Bo teraz ten sprzęt medyczny wysyłamy na Ukrainę. I chciałbym, żeby ktoś to policzył, jakiś urzędnik, który tak ochotnie wysłał, bo dostał jakiś rozkaz z góry, pomagamy Ukrainie. Dobra, no pomagamy Ukrainie, w porządku. Ale co zostaje w Polsce? Czy rzeczywiście dość zostaje w Polsce? Czy jak wyślemy im namioty, to nagle się obudzimy z ręką w nocniku, że no, u nas brakuje. Na wypadek powodzi, epidemii, kolejnego wirusa. No i żaden urzędnik na ten temat się nie wypowiedział publicznie i też nikt nie zadał pytania.